A w studiu pojawił się dr Rafał Sidorowicz, ale nie będziesz leczył?
Nie, ale będę pomagał.
No właśnie, dzisiaj pomagamy w naszej audycji Twoje radio na językach.
Kolejnej jak co środę.
Już drugiej, naszej wspólnej.
Tak.
Za chwilę będziemy rozwiewać Wasze językoznawcze wątpliwości. Tu program
Twoje radio na językach.
Doktor Rafał Sidorowicz i mamy dzisiaj pytań ile? 12 czy więcej?
12.
Mamy 12, ale może powiedzmy, że też będzie do wygrania nagroda.
Będzie nagroda, słuchajcie nas uważnie, będzie to naprawdę ciekawy, podręczny słownik ortograficzny z zasadami pisowni i przyda się na pewno w każdym domu.
Taki, który zmieści się i w kieszeni, i w torebce.
Tak jest i można go do niego szybko zajrzeć i nawet odnaleźć jakąś potrzebną nam regułę.
Jest mały, ale jest bardzo duża baza w nim.
Tak i ma sporo wyrazów, które są dość nowe.
Zaczynamy od dat, ponieważ one bardzo często sprawiają problemy. Pierwsze pytanie nadesłała Irena. Jak zapisać datę? I tutaj chodzi o datę 25 października roku 1957, ale Irena zapisała 25 kropka, następnie rzymska dziesiątka i rok już napisany 1957.
Aha. No, ten zapis nie jest poprawny, bo jeśli miesiąc wyrazimy cyframi rzymskimi, to nie stosujemy kropek, bo ten zapis rzymski po prostu już sam w sobie jest takim wyróżnikiem, kropek tutaj nie stosujemy. Zostawiamy odstęp, czyli arabskimi zapisujemy dzień i rok, natomiast ten rzymski miesiąc zostaje bez kropek.
Czyli tutaj może tak być, tylko pozbywamy się kropek.
Tak, oczywiście. Natomiast jeśli zapis daty będzie w całości arabskimi, to kropki stosujemy, bo one nam oddzielają ten segment dnia od miesiąca i od roku.
Czyli może tak być, że tutaj zapisujemy i arabskimi, i rzymskimi. To nie jest błąd, taka mieszanka.
Nie, to jest jak najbardziej poprawny zapis, tylko wtedy nie ma tych znaków tu interpunkcyjnych, bo one służą tylko rozdzieleniu w zapisie arabskim.
Czyli wszystko jasne. Kolejne pytanie od Anny. Często w dokumentach wpisywana jest data w porządku. Rok, miesiąc, dzień. Mhm. Czy to jest poprawne? Tak jakby trochę od końca.
Lepiej tak nie zapisywać, bo w polskiej składni to nieprzypadkowo dzień stoi na początku i kolejność jest taka. Dzień, miesiąc, rok. Bo data mówi nam, w jakim dniu którego miesiąca coś się stało. Czyli tak naprawdę w dacie najważniejszy jest dzień. Stało się to 12 jakiego miesiąca, 12 dnia maja czy października i którego roku. Czyli logiczne jest, że stawiamy dzień na początku daty. Czyli dzień, miesiąc i rok, taka jest kolejność.
Czyli na przykład coś się wydarzyło 10 października roku 2018.
Tak.
I teraz też warto tutaj powiedzieć, że nie mówimy 10 październik, tylko 10 października właśnie.
Tak, miesiąc w dopełniaczu, bo to 10 dzień jakiego miesiąca. A więc 10 w domyśle dzień października. Jak ktoś ma z tym kłopot, to w domyśle sobie można dodać słowo dzień. 10 dzień października, a nie 10 październik.
Często taki błąd występuje.
Tak, jasne.
I kolejne pytanie od Marzeny, również związane z datą. Czy jeśli zapisuję datę, to literka R oznaczająca rok musi być poprzedzona odstępem, spacją, czy też należy ją zapisać łącznie z liczbą oznaczającą rok?
Wiele osób tutaj nie stosuje odstępu, szczególnie w tych zapisach, kiedy na komputerze piszą jakiś dokument, na przykład podanie i mamy w prawym górnym rogu datę i wtedy wpisują dzień, miesiąc, rok i to R z kropeczką, ten skrót, od razu po tej ostatniej cyfrze wpisują. Tak się nie powinno robić, dlatego że słowo rok jest osobnym słowem niż liczebnik, który ten rok oznacza. Więc mamy wyrażony cyfrą, wyrażony jakiś rok, a później samo słowo rok. Gdybyśmy to całość zapisali słownie, to przecież słowo rok zapisalibyśmy osobno.
Czyli jak powinniśmy zapisać prawidłowo?
Robimy, jak już wpiszemy cyframi rok, to dajemy spację, tak, czy odstęp, jeśli piszemy długopisem i wpisujemy R z kropką.
R z kropką, a można w ogóle nic nie napisać?
Można, chociaż taki naprawdę tradycyjny zapis jest taki, że po prostu no, ten rok wypadałoby napisać.
A teraz wypadałoby coś zagrać i my teraz zagramy Roxette i za chwilę do was wrócimy. I jesteśmy ponownie, twoje radio na językach, dr Rafał Sidorowicz w studiu.
Witamy.
Witamy, witamy i przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od Marka. Czy poprawne jest powiedzenie schodzić w dół? Przecież jeśli schodzimy, to wiadomo, że idziemy w dół. No bo chyba się nie idzie do góry, nie schodzi się w górę.
Jasne. W języku jest dużo takich sformułowań, nad którymi jeśli się zastanowimy, to one się nam wydają nielogiczne, bo w istocie, jeśli podejdziemy do nich tak matematycznie i zgodnie z zasadami logiki, to one nielogiczne są. Ale kryterium logiczności nie jest w języku najważniejsze. Czasem w naszej codziennej komunikacji takie nielogiczne konstrukcje się sprawdzają. I sami mówimy często wejdź do góry, prawda? Do kogoś, tak, a tak. Nie tylko wejdź, nie? Podskakujemy na przykład w górę, prawda?
Czyli źle mówimy?
Nie, dobrze mówimy. Akurat norma właśnie te konstrukcje akceptuje, no bo one właśnie są jakby składnikiem trochę takiego naszego myślenia potocznego. My tutaj bardziej uwydatniamy to, o co nam chodzi. Czyli mogę powiedzieć zejść w dół albo wejść do góry.
I nie, to nie będzie błąd.
Nie jest to błąd.
Kolejne pytanie od Kasi. Moja koleżanka powiedziała o znajomym, który lubi imprezy i jest towarzyski, że jest zabawny. Mhm. Czy to jest poprawne zdanie? Oj, rozrywkowy ten chłopak.
Tak, rozrywkowy, tak, ale czy zabawny w tym sensie? No nie, bo zabawny to komiczny, śmieszny, wesoły, a nie lubiący rozrywkę czy imprezy. Więc mogę powiedzieć zabawny tylko o kimś, kto jest dowcipny, o takim żartownisiu. Natomiast lubiący rozrywkę, zabawę, to zabawowy.
Czyli ten znajomy mógłby się obrazić na takie określenie zabawny.
Jeśli jest zabawowy, to może niekoniecznie się na zabawnego obrazi.
Ale mówmy w takim razie zabawowy, rozrywkowy.
Tak.
I kolejne pytanie od Dominiki. Trudne pytanie. Co oznacza powiedzenie potępiać kogoś w czambuł? Zacznijmy może od tego, co to ten czambuł.
Jeśli chodzi o czambuł, to ogłosimy zaraz konkurs. Najpierw powiem, co oznacza cały związek frazeologiczny. Bo z tego nie wynika tak wprost, co to jest czambuł, więc konkurs będzie jak najbardziej na miejscu. Potępiać w czambuł oznacza potępiać wszystkich bez wyjątku. Często błędnie jest używane to sformułowanie w znaczeniu bardzo potępiać albo potępiać kogoś z góry. Nie, oznacza to potępiać wszystkich bez wyjątku. Niepoprawne jest w odniesieniu do jednej osoby, rzeczy, wydarzenia. Musi być zbiór czegoś, co potępiam. Na przykład mogę powiedzieć, potępiał w czambuł wszystkie jego decyzje. I to jest poprawne zdanie.
Ale nie jest to zbyt popularny związek frazeologiczny. Przynajmniej tak, ja nie słyszę często.
On już odchodzi w przeszłość. Jeszcze się zdarza w publicystyce.
To my teraz ogłaszamy konkurs.
Tak.
915761515. To jest numer telefonu do studia.
I prosimy o odpowiedź na pytanie, co to jest czambuł? Osoba, która do nas zadzwoni, odpowie poprawnie, otrzyma podręczny słownik ortograficzny z zasadami pisowni. Warto zawalczyć.
I wiesz, co się teraz dzieje. Komórki w dłoń, laptopy odpalone, Google.
Tak, i szukamy.
Tak, czambuł. Chyba, że ktoś wie. Dajmy jeszcze chwilę czasu. O, już ktoś dzwoni. Halo? Halo, halo? Oj, ktoś się rozłączył chyba, jak powiedziałeś, jak pytanie brzmi, w pełni. No to ktoś zrezygnował, ale może jeszcze teraz się uda. Jest osoba. Dzień dobry. Kto ma taki refleks?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak masz na imię?
Anita.
Witaj, Anito. Słyszałaś pytanie?
Tak, słyszałam.
Jaka jest odpowiedź?
Czambuł to inaczej zagon.
No i teraz mina doktora Rafała jest taka średnia.
W tym związku frazeologicznym nie.
Nie jest to poprawna odpowiedź. Dajemy szansę kolejnej osobie. Pozdrawiamy cię serdecznie. 915761515. Kto do nas zadzwoni? Przypominamy, że mówimy o takim określeniu potępiać kogoś w czambuł. Mówiłam, że będzie trudno, no ale oczywiście myślę, że ktoś w końcu poprawnie odpowie. Przypominamy, że program Twoje Radio na językach emitowany będzie w każdą środę między godziną 12 a 13. na 93 FM, ale także w Myśli Bożu na częstotliwości 97,4 i w Koszalinie na 94,7. I mamy następnego słuchacza. Dzień dobry. Halo.
Halo, dzień dobry, witam.
Słuchamy. Jaka jest, jaka jest poprawna odpowiedź?
No, według mnie poprawna odpowiedź jest w łeb, w głowę.
Nie, to też nie o to pytamy. Pytamy, co to jest czambu. Nie jest to w tym powiedzeniu głowa.
Bardzo nam przykro. Czekamy na właściwą odpowiedź. Ale wiesz co, ja myślę, że też bym tak poszła tym tokiem myślenia, jakim poszedł nasz słuchacz. W czambu, w głowę, bo to tak aha, się kojarzy. Tak,
tak brzmi. Tak się kojarzy, ale w istocie chodzi o coś zupełnie innego.
Halo, kto chce wygrać słownik?
Halo?
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry.
Jaka jest poprawna odpowiedź?
Zbrojny oddział tatarski.
Bardzo dobrze. I to jest właściwa odpowiedź. Czambu to jest dawna nazwa zbrojnego tatarskiego oddziału. Więc ta grupa ludzi, tak zwarta, stała się podstawą tego związku frazeologicznego.
Mhm. A kto udzielił tej poprawnej odpowiedzi?
Beata.
Beato, gratulujemy.
Bardzo nam miło. Dziękuję. Jesteś właścicielką bardzo słownika ortograficznego z zasadami pisowni.
Pozostań
dziękuję
na linii.
Dziękuję bardzo. Reklama.
Po godzinie 12 miał być dżem, ale dżem dopiero zagra nam za chwilę. Kolejne pytanie w ramach naszego programu Twoje Radio na językach nie jest zupełnie związane z dzisiejszą pogodą. Jeszcze tydzień temu byłoby odpowiednie.
Ale nie, no trochę jest. Jest takie słońce, że przecież parasolka też się przyda.
No dobrze, właściwie masz rację. Jak należy mówić poprawnie, parasol czy parasolka? O to pyta Magda.
To jest ciekawe pytanie. Pamiętasz, Olu, na pewno jakąś ekranizację lalki oglądałaś.
No tak.
I tam chodzą ludzie po ulicach i panie mają takie ładne parasolki wykończone koronką, a panowie takie masywne parasole, raczej ciemniejsze. I to jest źródło tak naprawdę tego zróżnicowania. Parasol jest męski, parasolka damska. Dzisiaj już tak bardzo tego nie rozróżniamy i raczej mówimy parasol albo parasolka bez względu na to, kto tego używa. Natomiast w gruncie rzeczy takie jest rozróżnienie. Parasolka jest damska.
I te parasolki teraz są tak przeróżne, że...
Właśnie, że nam się
chyba
już
więcej tych parasolek niż parasoli.
Tak, i te nazwy już właściwie, to zróżnicowanie nie ma dla nas znaczenia.
Chociaż słyszałam kiedyś, że chyba we Francji albo we Włoszech te parasolki służyły przede wszystkim ochronie przed słońcem.
Przed słońcem, tak, oczywiście.
No, a w tych krajach oczywiście, gdzie pada, to mają też inny cel. To my dzisiaj zostańmy przy tym słońcu. Niech nas tak chroni przed słońcem. Kolejne pytanie od Joanny, która napisała tak. Przeczytałam w jakimś newsie, ciekawe w jakim, że na trasie był spektakularny wypadek. Trochę mnie takie sformułowanie razi. Spektakularny nie pasuje mi jako określenie wypadku. Czy to jest poprawne połączenie?
Taki niepoprawne sformułowanie w newsie to na pewno nie w twoim radiu.
Mam nadzieję, że nie.
Spektakularny wypadek to nie jest najszczęśliwsze sformułowanie, bo spektakularny oznacza widowiskowy, pokazowy, efektowny i norma mówi, że trzeba łączyć ten wyraz z czymś pozytywnym, z czymś, co ma cechy pokazu, widowiska, jakiś koncert może być spektakularny, no ale wypadek czy jakieś zdarzenie, no które raczej jest niemiłe, nieciekawe, na pewno nie jest spektakularne.
A może być wygląd spektakularny, jak ktoś się wystroi?
Też bym tak nie powiedział, trochę mnie to razi stylistycznie.
Może
mieć ktoś ciekawy wygląd po prostu.
Kolejne pytanie. Czy słowo żyto ma coś wspólnego ze słowem żyzny? Są podobne i kojarzą się podobnie. A taki problem ma Marcin.
Aha. Tak, mają coś wspólnego, bo tak naprawdę i słowo żyto, i słowo żyzny, one podobnie brzmią, bo one się wywodzą od tego samego wyrazu. One się po prostu wywodzą od czasownika żyć. Jeszcze w XVI wieku tak naprawdę słowo żyto oznaczało każdy płód ziemi do utrzymania służący, czyli to, co daje życie, o tak można by to przetłumaczyć. Dopiero później żytem nazwano jeden konkretny gatunek zboża. Słowo żyto to jest taka sama konstrukcja jak piwo. Piwo to, co się pije. Żyto to to, co służy do życia. Natomiast żyzny, czyli urodzajny, obfity, bogaty, już w XVI wieku żyzny rok na przykład, czyli taki sycący, bogaty, obfity w coś, właśnie też od czasownika żyć. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że oba te słowa mają to samo źródło.
Coraz ciekawsze te pytania, a jeżeli wy macie jakieś wątpliwości, możecie wysłać do nas pytanie na adres najezykach@twojeradio.fm, na językach mówiąc po polsku, ale oczywiście piszemy w adresie mailowym bez polskich znaków.
Zapraszamy do zadawania pytań, naszą skrzynkę sprawdzamy i na wszystkie ciekawe pytania na pewno odpowiemy na antenie.
A po piosence Dżemu, Wehikuł Czasu, jeszcze kolejne trzy pytania.
Jest godzina 12:41. Twoje radio na językach. Przed nami ostatnia seria dzisiaj pytań.
Pytanie od Marty. Czy jeśli napiszę, że znalazłam coś na 10 stronie w książce, to po 10 muszę postawić kropkę, bo to liczebnik porządkowy?
Nie musisz, Marto, stawiać kropki. Rzeczywiście jest taka reguła, która mówi, że po liczebniku, jeśli ten jest porządkowy, należy postawić kropkę. Ona wtedy oznacza, że to jest liczebnik porządkowy. Ale w przypadku, kiedy podajemy strony, to wiadomo jest w tym zdaniu, że chodzi nam o numer jakiejś kolejnej strony, więc kropki nie stawiamy. Ta sama zasada niestawiania kropki po liczebniku porządkowym dotyczy na przykład dni tygodnia. Kiedy napiszę któryś tam 8 października, to po 8 nie stawiam kropki, mimo że to jest porządkowy przecież.
I nie trzeba po myślniku jakieś końcówki zapisywać?
Absolutnie.
8 października na przykład coś się stało?
Żadnych końcówek do liczebników nie dopisujemy. To jest błąd ortograficzny.
Czyli piszemy, tak jak dzisiaj, 10 jest w dacie, 10 października.
Po prostu.
Po prostu. Bez kropek, bez myślników, bez końcówek. Dobrze. Pan Kazimierz napisał do nas... No właśnie, to jest takie ciekawe pytanie i w ogóle temat jest ciekawy, można przejrzeć strony internetowe różnych urzędów gmin, miast i tam wiele kwiatków czasem się znajduje, a pan Kazimierz zadał następujące pytanie. Na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie napisano, że trwają prace na strefie ekonomicznej i że na strefie buduje się pierwsza firma, ale nagłówek wiadomości brzmi: pierwszy inwestor w nowogardzkiej strefie. Które z tych zdań jest poprawne? Na strefie czy w strefie?
To sformułowanie na strefie jest niezbyt zgrabne. No, słyszymy taki, nawet jest trochę zgrzyt stylistyczny, bo ten przyimek na to raczej oznacza ruch ku powierzchni, ku jakiemuś górnemu punktowi. Strefa jest czymś więcej niż jakąś płaszczyzną, placem. Nie powiemy tak jak wyjść na podwórko albo na balkon, więc raczej myślę powinno tutaj być użyte sformułowanie w strefie, tak jak jest w nagłówku tej informacji.
W strefie ekonomicznej.
Tak.
Czyli tutaj wątpliwości rozwiane. I ostatnie pytanie. Bardzo często ten dylemat się pojawia. Sama bardzo często się zastanawiam. Spróbuj herbatę czy herbaty? Kawę czy kawy? Dodaj miód czy dodaj miodu? Pyta Justyna.
Jesienne pytanie, prawda?
Oj, bardzo.
Spróbuj łączymy z dopełniaczem, a więc spróbuj czego? Spróbuj herbaty. Trochę się nam myli, bo na przykład wypróbować łączy się z biernikiem. Wypróbuj długopis. Wypróbuj co? Wypróbuj samochód.
Czyli spróbuj kogo czego? Herbaty.
Tak, spróbuj herbaty, spróbuj ciasta.
Spróbuj ciasta, a nie ciasto. Spróbuj miodu. Dodaj. Tak, spróbuj miodu, a dodaj miód. Miodu, też miodu.
Też, dodać miodu, dlatego że tutaj chodzi nam o pewną ilość miodu, prawda? Więc dodać czegoś. Dodaj miodu. Natomiast jeśli mówię o jakichś pewnych całostkach, na przykład do mąki trzeba dodać jajka, to mogę powiedzieć dodaj jajka, czyli dodaj co. Ale jeśli chcę wskazać na pewną ilość, to dodaj czego.
A jak
dodaj...
inaczej można byłoby powiedzieć w przypadku jajek?
Nie, tylko tak można powiedzieć.
Dodaj jajka.
Dodaj jajka po prostu.
Tak.
Ale dodaj miodu.
Dodaj miodu.
Język polski czasem nie jest prosty.
No nie jest prosty, ale dajemy radę, mam nadzieję. Kolejne wasze pytania już na naszą skrzynkę wpływają. Do naszej skrzynki. Do skrzynki.
Tak, do skrzynki wpływają.
Do skrzynki wpływają, ale dopiero odpowiemy na nie. To znaczy ty odpowiesz za tydzień.
Tak, zapraszamy za tydzień. Słuchajcie nas. Twoje radio na językach.
Doktor Rafał Sidorowicz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.